chrzest, który udzielał Jan, był wezwaniem do pokuty. Jan nie mógł udzielić Ducha Świętego swoim słuchaczom. To jest możliwe dopiero po zesłaniu Ducha Świętego i poprzez moc święceń, która jest przekazywana na drodze sukcesji od Jezusa do apostołów i przez apostołów do ich następców. Więc Paweł tłumaczył mieszkańcom Efezu i innych miejsc, że ten chrzest był tylko przygotowaniem, że potrzebują przyjąć Ducha Świętego, Jego dary i w mocy tych darów będą rodziły się owoce, czyli sprawności duchowe, czyli cnoty. Cnota to jest sprawność duchowa. Pokora jest sprawnością duchową. Męstwo jest sprawnością duchową. Pobożność to także sprawność duchowa. I one nie rodzą się same w człowieku. Człowiek nie jest ze swej natury zdolny wykształcić w sobie te sprawności. To nie wystarczy ludzki trening. Tym, który uzdalnia go i powoduje, że te cnoty się pojawią, będzie Duch Święty. Dlatego potrzebowali tego udzielenia Ducha Świętego i zaczęli wtedy mówić językami, prorokować. To jest jeden z darów. Także dzisiaj obecny w Kościele. No, a Paweł ciągle rozmawiał z Żydami, udowadniając, że Jezus Chrystus wypełnił wszystkie proroctwa. To trudne rozmowy, ponieważ Żydzi tkwili i tkwią do dzisiaj w pewnym schemacie myślowym, poza którym nie są w stanie wyjść. Jeżeli człowiek tłoczy Boga w pewien swój schemat myślowy, to wszystko, co potem robi Bóg, jakoś dziwnie nie pasuje do jego schematu. Jest jakby ciałem obcym w tym schemacie. To jest tak, jak ktoś próbuje ułożyć klocki Lego z dodatkiem, z którym nie wie, co zrobić. Nagle mu zostaje ileś elementów, które mu do niczego nie pasują. I tak jest, kiedy człowiek ma pewien schemat na temat Pana Boga. Co Bóg powinien, co może, czego nie może. A Bóg wszystko może. Dosłownie wszystko. Czyli nie ma takiej sytuacji, z której na przykład Bóg nie byłby w stanie wydobyć człowieka. Na przykład nie ma takiego nałogu, z którego Bóg nie byłby w stanie człowieka wyzwolić. Jeśli człowiek nie doznaje wyzwolenia, to tylko dlatego, że świadomie lub nie broni tego nałogu. Nie chce go porzucić. Nie wydaje tego nałogu na łup, na działanie Ducha Świętego, żeby Duch okazał swoją moc. Próbuje samemu do pewnego momentu, ale dalej już nic nie może zrobić. Kiedy walczy się z nałogiem na przykład alkoholizmu, to znaczy, że w domu nie może być nawet kropli alkoholu i żadnych skojarzeń z alkoholem, rozmów o alkoholu, imprez alkoholowych. Nic takiego nie może być. Ale niestety wielu ludzi uzależnionych nie rozumie tego i współuzależnieni też tego nie rozumieją. Jak człowiek jest uzależniony od pornografii, to znaczy, że nie powinien mieć dostępu do internetu. Tak jak alkoholik nie może mieć dostępu do alkoholu. I to jest rzeczywista walka z nałogiem. Kiedy muszę zrezygnować z posiadania na przykład komputera, a na pewno nie mieć go w swoim pokoju, tylko na widoku publicznym. Rodzice nie zdają sobie sprawy na przykład, co to znaczy zostawić komputer w pokoju dziecka. Znaczy pozwolić, aby sięgało w dowolnej chwili i wchodziło w dowolne miejsca w sieci. Znaczy pozwolić, aby dziecko bardzo wcześnie się uzależniało. Tłumacząc, że musi mieć dostęp, bo odrabia lekcje. Kiedy odrabia lekcje, to odrabia. Ale potem, całymi godzinami, już nie chodzi o lekcje. I jak może Duch Święty zadziałać? Jeżeli człowiek dzień w dzień ma bezpośredni dostęp do źródła jego duchowej infekcji. Czy może bezkarnie wchodzić w różne miejsca, które go uzależniają. Duch Święty działa tylko w granicach, które mu wyznaczymy. Jeśli człowiek zamyka się, Duch przestaje działać, bo nie może działać wbrew woli człowieka. Ci ludzie, o których mówi święty Paweł, byli otwarci. Czekali na tego ducha. Mieli już dość tego życia pogańskiego, które prowadzili do tej pory. I zapragnęli życia w pewnej wolności wewnętrznej. I Duch Święty, kiedy zobaczy, że człowiek pragnie takiej wolności, przychodzi z pomocą. Chroni człowieka na przykład. Pozwala mu rozeznawać demony. Duch Święty wbrew pozorom jest bardzo konkretny. Tak jak Jezus był konkretny. W konkretnym ciele, w konkretnym miejscu się pojawił. Dokonywał konkretnych rzeczy. I Duch Święty podobnie. Potrzebuje konkretnej osoby, żeby dokonać konkretnych rzeczy w tej osobie. Jednych musi wyzwolić z pornografii, a innych z alkoholizmu, a innych wyzwolić z lęków, które są też konkretne, a innych wyzwolić z przesadnej ambicji, która też jest konkretna, a innych wyzwolić na przykład z egoizmu. Egoizm też jest konkretny, ma konkretne formy życia w człowieku. Jesteśmy w przededniu jakby, na kilka dni przed zesłaniem Ducha Świętego. I my musimy zadawać sobie pytanie, ale czy ja pozwalam działać Duchowi Świętemu we mnie, w moim życiu? Musimy wrócić do bierzmowania, które dawno temu przyjęliśmy. Jakie wydało to owoce w naszym życiu? Dar męstwa, dar pobożności, dar mądrości, rady, rozumu. Bojaźni Bożej. Jakie to wydało owoce? A my chcemy, prawdopodobnie chcemy, żeby były piękne owoce w naszym życiu. Tylko szukamy gruszek na wierzbie. Szukamy gruszek na wierzbie, czyli chcemy to zrobić własnymi rękami, własną mocą. Bez udziału Ducha Świętego. To jest poważny problem. Duch Święty czeka na przyzwolenie nasze. Z całą swoją mocą pokornie czeka, aby człowiek się otworzył. Musi nam doskwierzyć to dawne życie w tym nieładzie. Żebyśmy zapragnęli pewnego porządku, który wprowadza w nasze życie Duch Święty. świecie doznacie ucisku, mówi Jezus, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Czyli ucisk jest rzeczą normalną. My często się dziwimy, że dzieją się takie okropności na świecie. No dzieją się. Ale Jezus zapowiedział, że będzie ucisk i że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Nigdy Jezus nie powiedział, że to będzie łatwe, proste, że nie będzie problemów, że nie będzie walki, że nie będzie sprzeciwu, że nie będzie pokus, że nie będzie kryzysów. Nigdy Jezus tego nie powiedział. Wprost przeciwnie. Mówił, że czeka nas duchowa walka. I Duch Święty to jest po to w człowieku, aby ta walka była prowadzona mądrze. Żeby na końcu były owoce, żeby było zwycięstwo. Bo jeśli nie w mocy Ducha Świętego, to znaczy w naszej słabości. A jeśli w naszej słabości, to klęska murowana. I potem człowiek się rozczarowuje sobą. Mówi, no próbowałem, nie wychodzi. Na końcu wątpi, że w ogóle Ewangelia jest możliwa, że można tak żyć. I ogarnia człowieka zwątpienie. Bo człowiek rozczarowuje się sobą przede wszystkim. Największe rozczarowanie, jakie ja w życiu przeżyłem, to sobą. Choć wydawało mi się, że ludźmi, innymi. Największe rozczarowanie przeżyłem sam wobec siebie. Dopiero kiedy człowiek odkrywa swoją słabość, chwyta się mocy, ratunku woła, ocalenia. Jak długo wierzy w siebie, jest pewny siebie, tak długo nie szuka żadnej siły z zewnątrz, nie szuka oparcia, bo wierzy w siebie. I ta wiara w siebie, którą tak mocno się teraz akcentuje, przeszkadza wierzyć w Boga. Proszę mi znaleźć chociaż jedną wypowiedź Jezusa, w której Jezus mówi: uwierzcie w siebie, w swoje możliwości. Nie znajdziemy ani jednego tekstu, w którym Jezus by powiedział: uwierz w siebie. Wierzcie we mnie, mówi Jezus. Jeżeli ja was wyzwolę, wówczas będziecie wolni, mówi. Paweł apostoł to odkrył. W bólach to odkrywał. Najpierw jako prześladowca, potem jako niewidomy, potem jako nawrócony Szaweł, a potem jako apostoł. Odkrył to. Mówi na końcu: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. No to jest sekret życia chrześcijańskiego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bo Jezus powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic. Warto zapamiętać to zdanie. Nic beze mnie, a wszystko w tym, który nas umacnia. Czyli chrześcijanin sam siebie nie jest jakimś szczególnym człowiekiem. Jest słaby jak każdy. Ale ponieważ odkrył moc, źródło mocy, kurczowo się tego źródła trzyma. Z powodu własnych ograniczeń, z powodu własnych słabości, kurczowo się trzyma tego źródła. Nie chce stracić tego źródła. Dlatego się modli, dlatego uczestniczy w Eucharystii, dlatego przyjmuje komunię, dlatego pości, dlatego słucha Słowa Bożego. Kurczowo się modli źródła mocy. I wtedy na przykład może wyjść z nabogu. Może przekraczać te wszystkie swoje uwarunkowania, w których tkwi. nieraz wiele lat. Pomyślmy nad tą mocą Ducha Świętego. To są te możliwości, co Bóg przewidział. Amen.